Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn Pertyński
i Bartosz Ławski.
No dzień dobry. Po przerwie wynikającej z oczywiście rozjazdów, wyjazdów i różnych innych rzeczy.
Tudzież dzikiego przeziębienia pod tytułem choroba klimatyzacyjna, bo ja oczywiście nie potrafię się powstrzymać. Jak jest 38 na zewnątrz, to wewnątrz jest 18.
Nie. U mnie tak nie ma. Ja przez cały rok mam ustawione na 20.
Jest to też jakiś pomysł, ale tak czy inaczej, jak na dworze jest 38, to 20 ci tak samo załatwi gardło, jak mi załatwiło.
No to dlatego właśnie nie mówię, że witamy cieplutko, bo mogłoby to być uznane za co najmniej złośliwość, jeśli niezwykłe chamstwo.
Szyderę obrzydliwą, tak.
Dobra, słuchaj, ale w... No, faktycznie.
Klima wysusza, no.
Przede wszystkim tak, klimatyzacja osusza powietrze, natomiast z drugiej strony, słuchaj, ja nie pamiętam już, kiedy jechałem samochodem bez klimatyzacji.
No, mów
dalej.
Na całe
szczęście jest to...
To znaczy, że nie próbowałeś elektrykiem pokonać jak największego dystansu.
Próbowałem. To jest ten wyjątek, przy czym to było wyłączenie klimatyzacji świadome, a nie jej brak.
No dobra.
W związku z tym tu zupełnie jest co innego, ponieważ powiem ci, że przy takich temperaturach w samochodzie bez klimatyzacji, niezależnie od tego, nie wiem, jak okna pouchylam, coś po tego, ja się po prostu duszę.
Nie, no to jest oczywiste, nie ma co dyskutować z rzeczywistością. Problem jest jeden, powinniśmy się w jakiś sposób nauczyć przystosować do tego, żeby rzeczywiście nie wprowadzać tak drastycznych skoków
różnic,
temperatur,
bo to, że tak,
różnic.
Bo to jest rzeczywiście przeziębienie skokowe, natomiast z drugiej strony...
Przeziębienie czysto mechaniczne, nie że jakieś bakteryjne czy grzybiczne.
Ale też pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy, że w momencie, w którym na przykład wsiadasz do nagrzanego samochodu, to zanim ta klimatyzacja zacznie funkcjonować, to rzeczywiście mija dobrych kilka minut i w tym piecu, nawet jak otworzysz okna, no automatyczne te klimatyzacje, no to wiadomo, że to ten obieg zamknięty.
No między innymi dlatego tak fajnie jest mieć nowoczesne auto ze sterowaniem ze smartfonu, gdzie włączysz sobie zdalnie
przez aplikację
czy to chłodzenie, czy to ogrzewanie i wsiadasz do samochodu już gotowego, który ci nie zgotuje skoku temperatury o 20 stopni.
Ale słuchaj, dobrze, bo wśród rozjazdów ty byłeś na tych niemieckich testach.
Tak, gdzie jak się okazało w tym roku, zostałem wciągnięty na listę jurorów wspierających, mimo że nie jestem jurorem niemieckim, ale jestem oficjalnie przedstawicielem...
Nie jesteś ukrytą opcją niemiecką?
Nie jestem ukrytą opcją niemiecką, ale jestem oficjalnie członkiem jury niemieckiego Car of the Year. Z prawem głosowania, żeby było śmieszniej.
I dobra, słuchaj, ale tam zawsze były takie bardzo, bardzo fajne, a to różne klasyki, a to
no
coś.
Były, w tym roku się nie dało klasyków, bo nowych samochodów było tyle, że i tak się nie mieściliśmy na parkingu hotelowym, który został opróżniony ze wszystkiego. I był jeszcze w dodatku rzeczywiście tłum dziennikarzy, nie tylko jurorów, ale i dziennikarzy zaproszonych przez niemiecki Car of the Year. No naprawdę było co robić, było co oglądać, było czym jeździć.
No i tak, bo ja widziałem przede wszystkim to, co zazdraszczam zawsze, za każdym razem i za każdym razem nie mogę się doczekać, żeby to się wreszcie pojawiło też u nas, czyli Genesis.
To jest po prostu dla mnie coś tak niezrozumiałego. No dwa samochody na rok firma Hyundai Polska kupuje.
Dla prezesa
i pierwszego dyrektora.
Tak, i niestety oni nie chcą tyłków z nich wysadzić nawet.
Tak,
na
nie
chwilę,
ma mowy,
żeby
chociaż jeden na godzinę dał do testu. Nie ma mowy. A z jakichś absolutnie dla mnie niezrozumiałych powodów tych modeli nie wprowadzają na rynek polski. Gdzie, no nie tylko, ja jestem przeświadczony, że stałyby kolejki klientów.
Ale
którzy nie mają ochoty po prostu na niemieckie premiumy.
Ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja czytałem jakiś test amerykański, nie pamiętam, czy na Car & Driver, czy gdzieś, gdzie ten Genesis, właśnie ten G90, który ty jeździłeś, BMW to po prostu, wiesz, wytarł podłogę i potem wyżął i odwiesił do wyschnięcia.
Słuchaj, bo jeżeli samochód jest robiony według najbardziej klasycznych zasad,
o,
czyli ma być hiperluksusowy, a nie hiperdesignerski, gdzie się stosuje najwyższej klasy materiały, a nie materiały sustainable.
No bo taka jest moda w tej chwili.
Bo taka jest moda. Gdzie rzeczywiście wsiadasz do środka i pachnie skórą, pachnie drewnem, no, pachnie szlachetnym otoczeniem.
To w końcu nawet i oni będą musieli odpuścić.
Nie, no oczywiście, że kiedyś będą musieli, ale na razie te ich samochody, no według mnie leją na łeb trójcę niemiecką, a Lexusa również są w stanie pokonać, ponieważ Lexusy są wspaniałe, okej, ale nudne.
Znaczy wiesz, no Lexus troszeczkę zaczął się robić takim samochodem dla nikogo, bo oni bardzo mocno obniżyli gamę też w dół.
Tak.
Prawda? I jakby w tym momencie, wiesz, no okej, dobra.
No ale przede wszystkim nie zapominaj, że ponieważ Hyundai Genesisa nie wprowadza na różne rynki, to Lexus nie ma konkurencji. To jako jest, nisza tak, antyniemiecka.
I widzisz...
Brytyjczycy się już nie liczą kompletnie.
Nie,
przecież.
No co oni, no bez no. przesady. Oni nic nie mają, tak? No bo Rolls-Royce'a trudno traktować jako konkurencję. Natomiast słuchaj, no powiedzmy sobie, dobra, no BMW to ta najnowsza siódemka czy coś, ale...
Nie, no to są fantastyczne auta.
Samochody, ale Genesis to nowe BMW piątkę zdeptał.
Nie da się ukryć.
No.
Mimo, że piątka jest jednym z najwspanialszych samochodów, jakie kiedykolwiek powstały w Monachium. Ale mimo wszystko wsiadasz do środka i zastanawiasz się, dla kogo jest ta stylistyka,
nie
dla
wiem,
kogo są te materiały.
Tak, nie wiem, czemu Niemcy idą w ten turecki bazar i Mercedes.
Dobrze, to ty
i,
powiedziałeś.
Tak, i BMW, wiesz co, no ja te stare BMW przecież...
O Boże, jakie to były wspaniałe samochody.
Piątki typu tam E28.
Siódemka
na przykład,
Kwaśniewska,
prawda?
Na przykład, Boże, jaki to był samochód.
E38.
Tak.
To najwspanialsza chyba siódemka
no
w historii.
Właśnie,
prawda?
No właśnie.
I teraz wiesz, tam był prosty, ergonomiczny design, elegancki. Nie było żadnych...
Pełna intuicyjność.
Tak. Przy okazji nie było tych wszystkich właśnie elementów, wiesz, jakichś, nie wiem, migających, no bo technologia wtedy na to nie pozwalała, wiesz, tych...
No przepraszam bardzo, ale pierwszy wszechstronny komputer pokładowy
to był
miało w BMW jak
i
najbardziej.
I to w siódemce jeszcze tej pierwszej.
Wcześniej tej... w szóstce M635i.
No, wiesz.
Bawarski Ekspres przecież miał
tak,
pełny komputer.
Tak, i okej, okay, dobra, natomiast...
No te czasy ci minęły, okej, okay, ale to nie znaczy, że trzeba robić z samochodu coś, co jest, nie wiem, połączeniem gry komputerowej...
Czegoś z czymś.
Gry komputerowej z... Naprawdę już nie mam pomysłu czym, ale nie jest luksusowym samochodem.
No to mówię, no turecki bazar i w Genesis...
Może nie aż tak.
No, ale no. Genesis tego nie ma, popatrz.
Nie, Genesis jest super luksusowy w starym stylu.
Tak, i Koreańczycy mieli kiedyś, był taki okres, że oni uważali, że luksusowy samochód to musi być pełnoplastikowego drewienka.
Tak, ale im to
ale
przeszło
już
na szczęście.
Im to dosyć szybko przeszło. I teraz wiesz co, no ja o tym, że oni tak, dobra, no przynajmniej niektóre modele tego Genesisa, no to będą, no bo skoro są w Niemczech, no to niby dlaczego nie miałoby ich być w Polsce?
No właśnie, chociażby.
A efekt tego jest taki, że ostatnio mi powiedzieli tam chłopaki, że oni wprowadzą model, na który ja bardzo czekam, a który chyba na tych niemieckich testach był też, czyli ten Hyundai Staria, ten minivan taki.
No.
Więc on w Polsce ma być.
On w Polsce ma być od jesieni.
Tak.
Z tym cudownym silnikiem 2.2 diesel.
I właśnie wiesz, i tu jest ten problem, że 2.2 to już wchodzi w akcyzę.
A no właśnie.
W związku z tym może 2.0 będzie.
Na razie jest mowa tylko o 2.2 i no walce, drogi, walce no. o cenę.
No to będzie drogi, bo to już też jest różnica. No ale słuchaj, no, nie ma
sensu, żebyśmy my się pluli na temat polityki, którą prowadzą tak zwani lepsi od nas. No przynajmniej oni za to biorą pieniądze. No.
Nie, no to znaczy, słuchaj, generalnie to będzie, może w końcu oni ulegną, że to jak było takie hasło, jak to było, presja ma sens, tak? I będziemy od tego Genesisa naciskać. Natomiast był z kolei Hyundai też, bo widziałem na zdjęciach, ten malutki, elektryczny, nazywający się Inster.
Tak, był. On ma inną nazwę w Korei, a był równolegle zaprezentowany nam na tej imprezie German Coty i na salonie w Seulu, który się odbywał w tym samym czasie. Więc mieliśmy niejako pełny ukłon ze strony Koreańczyków. O wilku mowa, BMW i7.
BMW i7. A jesteśmy w dosyć ciasnym garażu podziemnym, tak, w tej chwili. I powiem ci tak, no ja tu z Kodą Kamikiem to bez problemu. Ale
ja już Mazdą miałem problem, a zaledwie trójka.
Pan tą tutaj samochody to widzę, że co? No Mercedes, słuchaj. GLS, tak, no BMW przed i7, chwilą, Panamera przed nami.
Był Land Cruiser największy.
Tak.
I też dał radę.
XC90, Range Rover, więc tutaj są tego typu samochody.
No ale wracając. Koreańczycy zrobili nam dobrze na dwa sposoby, bo przedstawili nam również EV3.
Aha, czyli
i
coś...
o ile Inster jest samochodem miejskim, zrobionym na miasto, zrobionym hiperinteligentnie według zasady kanapkowej, sandwichowej, czyli tam się w środku mieści trzy razy więcej niż samochód ma wielkości, jest kapitalnie zagospodarowany, kapitalnie wymyślony, ze składanymi na różne sposoby siedzeniami, z elektrycznym napędem, który jest akurat i wystarcza na 300 km po mieście.
No to słuchaj, no ale to jest, widzisz, i dla mnie to jest największy sens samochodów elektrycznych, bo jeżeli, po pierwsze, mały, miejski, prawda, tutaj w tym garażu nie miałby...
No są obowiązkowe w każdym obecnie garażu problemu. I parkingu
jakieś ładowarki,
więc spokojnie.
Ale słuchaj, gdybym na przykład miał, nie wiem, czy w garażu swoim, w domu na przykład ładowarkę, czy ładowarkę w biurowcu w pracy, czy nawet gdzieś w pobliżu dostępną ładowarkę publiczną, to takim samochodzikiem, który wszędzie wjedzie,
tak,
nie
tak,
ma,
bo on jednocześnie
problemu.
Jest o tyle crossoverowy, że ma dosyć wysoki prześwit, więc się nie boi krawężników.
A tu w tym właśnie garażu, gdzie te wszystkie potwornie drogie potwory męczą się z każdym skrętem, on by sobie spokojnie przejechał i zobacz, okej, dobra, 300 km zasięgu to jest mało.
Tak, ale jeżeli jeździsz tylko wokół komina, to przepraszam cię bardzo.
A po mieście tak się jeździ. Ile?
A po mieście tak się jeździ.
30 kilometrów?
No więc ja chciałem przypomnieć o statystykach dotyczących polskich kierowców, którym wychodzi między 13 a 17 tysięcy rocznego przebiegu.
No tak, tylko...
Przy czym jest mnóstwo takich, którzy nie przekraczają 7 tysięcy.
Ale słuchaj, no bo naprawdę w mieście, jeżdżąc z domu do pracy, z pracy do domu,
na zakupy jakieś cokolwiek,
czy
tak,
nawet dzieci odwieźć, a w końcu tam do tyłu to te dzieciaki wejdą, to nie jest...
O nie, w Insterze wchodzą swobodnie dorosłe osoby. Właśnie no. To jest jeden z przykładów geniuszu.
Ale...
Że fotel ustawiony za facetem 1,86 m, przedni fotel dla 1,86 m faceta i z tyłu ten sam facet za sobą usiadł swobodnie
i nie miał problemu.
Nie miał problemu.
Ale to nawet nie, słuchaj, ja mówię o czym innym, wiesz co, mianowicie o tym, że w takiej sytuacji to naprawdę wolałbym samochód elektryczny na miasto, bo przy tych 300 km zasięgu to będę tankował, ładował, tak?
Mhm.
Raz na 4-5 dni.
No zapewne.
Prawda?
A jeżeli masz własną ładowarkę, własną fotowoltaikę, czy nawet we własnym garażu zwykłe gniazdko,
no,
to przez noc ci się te 300 km i tak naładuje i tak.
I tutaj jest okej. pod tym kątem...
Jak mogę pomóc?
Nie, dziękujemy, proszę pani. Bardzo ładnie mnie pani nawigacją poprowadziła, ale teraz dziękujemy.
Proszę
nie
się
może
nie,
pani nam
nie wtrącać.
Tak. I słuchaj, bo pani mnie wybiła z rytmu.
No w każdym razie ja zdecydowanie rozumiem i popieram to, że elektryk na miasto jest idealny.
Ale...
Ale no zawsze jest ten sam
ale
problem.
Ale to też i tyle. I potwierdzone jest w tej chwili, że w 2026 roku, czyli za 2 lata, będzie, że tak powiem, reassessment tej naszej ukochanej daty 2035 przez Parlament Europejski.
No ja mam nadzieję, że wreszcie dopuszczą do głosu kogoś, kto umie chociaż dodawać.
I wygląda na to, że co prawda układ sił w parlamencie jednak się bardzo nie zmienił.
Nie, ale może się zmienić podejście do ekspertów.
Tak, wygląda na to, że tak. I nie wiem... Może ktoś rzeczywiście w końcu pójdzie po rozum do głowy, bo...
Wiesz, bo ja cały czas z uporem maniaka będę wracał do zwykłego dodawania, bo jeżeli... no, jeździłem, wiesz, o tym, że miałem długi dystans elektrycznym Volvo i w trakcie jednej z rozmów na temat tego Volvo z produktowcem z Volvo usłyszałem genialne porównanie, mianowicie ile daje ci wallbox? 7 do 11 kW w tej chwili. 7 to jest.
11
dół.
To jest max w ogóle.
7 to jest w tej chwili porządny standard.
No.
Cały biurowiec Volvo, dom Volvo, bez ładowarek i serwisu, po prostu biurowiec z klimatyzacją, z wszystkimi komputerami, ma pobór 7 kW, czyli tyle co jeden wallbox dla jednego samochodu w jednym garażu.
No oni tam akurat mają obwieszony.
Ale to jest bez liczenia tego.
Ta.
Sam biurowiec, kupa ludzi, mnóstwo biur, klimatyzatory, ogrzewanie, wszystko
tylko
jest elektryczne.
Oni mają całe mnóstwo
fotowoltaiki. Ale co z tego? Ja mówię o poborze, chodzi mi o zestawienie. Całe jedno ogromne biuro pobiera tyle prądu, ile jeden elektryk ze słabego wallboxu w garażu.
No,
Więc chodzi mi o to, żeby ktoś, kto wymyśla przepisy, wymyśla zmianę na elektromobilność, siłową zmianę, żeby mi powiedział, skąd ja mam wziąć tyle prądu, nie mów mi, że z gniazdka, bo uderzę.
Nie, z wallboxa.
Ty jednak prosisz się na kolanach.
Z wallboxa.
Skąd ja mam wziąć tyle prądu, biorąc pod uwagę, że nasz Mordor warszawski, czyli zagłębie biurowe, raz zaliczył blackout, bo wszyscy naraz włączyli maksymalny klimatyzator.
Ale to jest pierwsza rzecz, czy druga rzecz, no na przykład tutaj...
Mówię o biurowcu, czyli nie chodzi o gniazdka, o pobór elektryków.
Tak. Czyli na przykład tutaj Wilanów, tak, gdzie... Tu jest jakiś chyba rzeczywiście wielki biurowiec plus jakaś galeria handlowa. Bo
ale przede wszystkim mnóstwo bloków rodzinnych.
Wielkich bloków i rzeczywiście, wiesz co, no, parking jest duży, kilkupoziomowy, w tej chwili w zasięgu wzroku żadnej ładowarki nie widzę.
Są 4 po lewej tam na skos.
A, są, no to zobacz.
Ale nie są jakoś strasznie mocne.
Aha, nie wiem, bo nigdy tu nie tankowałem, widzę, że jest myjnia.
O. Nie, w każdym razie to nie chodzi o to, że nikt nie chce zakładać ładowarek. Tu chodzi o to, skąd masz wziąć na to prąd, bo jeżeli wielki biurowiec potrzebuje 7 kilo, a do ładowania samochodów, no nikt ci nie powie, że masz ładowarkę w centrum handlowym, jak powiesz, że ona ma 7 kilo.
No nie.
To ona musi mieć 20 minimum.
No nie, ja jeżdżę, jak mam, to ja jeżdżę do ładowarki w centrum handlowym też, do promenady, tam jest 50 kW.
No więc o to chodzi. Więc jeżeli w każdym garażu masz założyć szybką ładowarkę, bo wiadomo, że mówimy o sytuacji, w której przyjeżdżasz na zakupy albo do Medicover, jak ja tutaj, czyli wpadasz na godzinę, półtorej, to przez ten czas fajnie by było, żebyś dobił przynajmniej z 15% baterii.
Ty, poczekaj, ale to jak ja jadę, proszę ciebie, do tej ładowarki tam w tej promenadzie i podłączam 50 kW, to znaczy, że zużywam więcej niż całe centrum?
No zapewne.
Nie, dobra, słuchaj, wróćmy do...
Ale ja chcę tylko podkreślić, że jeżdżenie elektrykami jest cudowne, natomiast...
Szczególnie w mieście.
Szczególnie w mieście. Natomiast ich ładowanie jest pieprzonym koszmarem, bo raz, że ładowarek nie ma, a dwa, że jeżeli tych samochodów elektrycznych ma się pojawić więcej, to ładowarek powinno być nie dwa razy więcej, a nie 10, a 100 razy więcej. A co z tego, że je postawimy, jak nie będzie dla nich prądu? Bo no skąd więc, on no, miałby
widzisz,
być?
No ale widzisz, no to jest na tej zasadzie, że ceterum censeo, bo my to powtarzamy i prawdopodobnie teraz już ktoś nas rzeczywiście zacznie słuchać, bo wszystko wskazuje na to, że nawet Chiny, które przecież są globalną potęgą w tym, co oni nazywają New Energy Vehicles, czyli BEWy i pleviny, już powolutku, i to widać choćby nawet po polskim rynku, że oni jednak tutaj stawiają na tradycyjne samochody spalinowe.
No bo zdają sobie sprawę z tego, że jest niedostępny prąd dla tych wszystkich elektryków.
Natomiast,
i co zrobić?
Natomiast słuchaj, myśmy też mówili, że to będzie rok smoka, czyli rok chiński.
I na to się zanosi, ale zwróć uwagę, że akurat trafiliśmy na moment, w którym pani von der Leyen obwieściła, że chińskie samochody elektryczne zostają obłożone cłami.
No, ale to było do przewidzenia, wiesz, bo gdyby pozwalać im na to subsydiowanie...
Ale zaraz. Co to znaczy subsydiowanie? Powiedz mi, jeżeli w Chinach europejskie firmy mają interesy sięgające nie miliardów, a bilionów euro.
No bo muszą mieć.
Jeżeli Chińczycy się wkurzą, bo protekcjonizm ekonomiczny wkurza bardzo, to oni wprowadzą ze swojej strony protekcjonizm i co nagle? Gigantyczna, monstrualna fabryka Mercedesa, przecież Mercedes produkuje w Chinach również dostawczaki i ciężarówki. Volkswagen produkuje nie tylko elektryki, ale również samochody spalinowe i dostawczaki.
Tak.
BMW, Volvo, przepraszam cię bardzo, ale co oni zrobią ze sobą?
Fabryki, przecież każdy...
Co oni zrobią ze sobą, jeżeli Chiny powiedzą, walcie się, my nie mamy w tym interesu?
Żeby wejść na chiński rynek, zachodni koncern musiał nawiązać spółkę joint venture z...
Oczywiście, że tak, no bo to jest, to jest mafijny rynek. Tak.
Nie wiem, Hyundai z Baikiem,
Oczywiście.
SAIC z Volkswagenem.
Więc wprowadzanie, wstęp do wojny celnej jest według mnie baranim idiotyzmem. A przecież wystarczy wprowadzić jedną zasadę. Tak jak te dwie firmy chińskie, Omoda i BYD, które postanowiły się w pełni przystosować do europejskich przepisów i w pełni zahomologować swoje samochody, wprowadźmy dokładnie to samo dla wszystkich marek, a nie że idiotyzm polegający na tym, że MG na przykład, czy inne prywatnie importowane do Polski samochody są sprzedawane na podstawie przepisów o mikroseriach produkcyjnych, czyli tego samego, co dotyczy Ferrari, czyli nie dotyczy nas przepis o Euro 6, nie dotyczy nas przepis o wszystkich możliwych systemach wsparcia i tak dalej.
Aczkolwiek
wystarczy to wymusić i nagle się okaże, że samochody zaczynają być albo produkowane w Europie, albo produkowane owszem w Chinach, ale ze względu na konieczność dostosowania ich do europejskich wymogów, nie ma mowy więcej o subwencjach, nie ma mowy więcej o dumpingu cenowym.
Bo w tej chwili mamy sytuację taką, że od stycznia do maja w Polsce sprzedało się 2260 chińskich samochodów.
Nie żeby to było jakieś szaleństwo, prawda? Ale to jest porządne wejście.
Ale to jest dobre wejście.
I biorąc pod uwagę, że mówimy o samochodach, których tu nigdy nie było, które tu nigdy nie miały serwisu, które nikt nie zna, nie wie, jak ten serwis będzie działał.
Ale widzisz, w momencie, w którym...
W związku z czym chodzi o jeden jedyny argument. Cena.
cena, bo samochody, które my znamy, czyli nie wiem, powiedzmy ten Beijing 5,
tak,
czy ta Omoda 5, prawda?
Mhm.
To są już spore rzeczywiście i dobrze wykonane, dobrze wyposażone SUV-y.
Tak jest.
I kosztują 130 tysięcy.
Tak. Ja nawet się przejechałem Omodą 7.
Jake'u.
Tak. I nie no, siódemką się przejechałem.
A to Beijingiem
7. No. Który opiera się na tych samych klockach co piątka, ale jest zupełnie innym samochodem. I za 162 tysiące złotych dostajesz ogromne auto rywala bezpośredniego dla RAV4.
No.
Czy dla Skody Kodiak.
No a widzisz. A teraz popatrz. Ten Kamiq, w którym siedzimy, to jest Kamiq z litrowym silnikiem, 115 koni, sześciobiegowy manual.
No, przynajmniej 6 biegów. Moje Suzuki ma 5.
Ale słuchaj, wersja, czyli silnikowo wersja taka, powiedzmy sobie, podstawowa,
no,
on jest dobrze wyposażony, bo to jest tam ta selection.
No tyle, że manual.
Tyle, że manual. I on kosztuje 134 tysiące.
No to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy za dużo mniej samochodu niż oferują Chińczycy.
Aczkolwiek, oczywiście ja ani silnika 1.0, ani tej manualnej skrzyni bym dla siebie nie wybierał.
No czyli wskoczyłbyś jednak o te 15 tysięcy, tak?
Bo 144 jest Monte Carlo z 1.5 i DSG.
Mhm.
Ale z całym szacunkiem mimo wszystko wybrałbym Skodę.
No dobrze, ale to wybierasz Skodę, bo ją znasz. Bo wiesz, co firma potrafi, jak firma się zachowuje wobec klientów.
I że nie zniknie za 3 miesiące.
A w przypadku wszystkich chińskich marek poza
Omodą
i BYD,
mhm,
wszystkie inne są na prywatnych importerach, więc nie wiadomo, czy prywatny importer...
Który może w każdej chwili uznać, że jednak mi się to nie opłaca.
No więc właśnie.
Tak. Aczkolwiek, wiesz, w momencie, w którym sprzedali ci samochód, no to muszą ci zapewnić serwis. To jest umowa przecież.
Nie, no dobrze, ale mimo wszystko, jeżeli oni się zwiną, to nawet umowa serwisowa przez kogo innego realizowana nie będzie tak realizowana jak przez marki, które są oficjalnie reprezentowane w Polsce, które mają przedstawicielstwa, a nie prywatnych importerów. Wiesz doskonale, o czym mówię.
Ale oczywiście, że tak.
Więc o ile miałbym jeszcze jakieś pomysły, że może ja sobie kupię Beijinga, nie, Beijinga niekoniecznie, bo jest prywatny importer, ale BYD...
Czy o modę
możemy o tym rozmawiać, bo oni mają normalne przedstawicielstwo.
Tak, tylko że widzisz, niecałe 2300 samochodów przez 5 miesięcy przy tak intensywnej, nazwijmy to, kampanii i tak intensywnym wprowadzaniu kolejnych marek, jest tam kilkaset sztuk z tego, to jest samo to MGHS.
Tak, zgadza się, natomiast w ogóle jeszcze nie zaczęła się walka o rynek tych właśnie dwóch oficjalnie reprezentowanych.
Drugie kilkaset to jest właśnie Beijing 5.
Tak.
Więc wiesz, od jesieni...
No ale mimo wszystko pozostaje ten sam problem. Nie pomyślałbyś o kupieniu MG czy
no
Beijinga, bo nie wiesz, co to jest, nie wiesz, jak to,
wiem,
z czym
to
jest.
Wiem, że MG to nie jest MG.
No to nie jest MG prawdziwe przede wszystkim, ale nie o to chodzi. Nie wiesz, z czym to jeść. 5 czy 7 lat gwarancji przez nich obiecywane, brzmi świetnie, ale nie widziałeś jeszcze nawet nigdy ich serwisu.
Mało tego, te samochody
natomiast
mają po kilka
Skoda,
tysięcy przebiegu, a Skoda serwis jest od 30 lat w tym samym miejscu i kolejnych 30 lat
i znasz będzie doskonale tych ludzi nawet.
Ale oczywiście, że tak. Poza tym, wiesz, no, umówmy się...
Możesz kupić Skodę, możesz kupić Renówkę, możesz kupić koreańskie również, bo one są bardzo, bardzo mocno już osadzone w naszym rynku.
No tak,
chociaż początki były równie trudne.
Były trudne, ale wiesz...
Ale na przykład Koreańczycy wpadli na świetny pomysł, żeby związać się, importując do Polski swoje samochody, oferując je w Polsce, związać się z wówczas bardzo mocno osadzoną w polskim rynku firmą Paul Mosby.
A no to tak. I Wiesz, no więc tu
w związku z czym nie było strachu, że firma zniknie.
Mhm. Natomiast słuchaj, wracając, czy jakieś chińskie samochody właśnie były tam?
Były samochody BYD. I byłem nimi bardzo pozytywnie zbudowany. Natomiast no zdecydowanie królami były te dwa koreańskie prototypy, czyli Kia EV3, która jest subkompaktem zrobionym w stylistyce bardzo zbliżonej do EV9. Tyle, że mała.
Ale
powiem ci, że jeżeli oni dadzą dobrą cenę, to rozwalą rynek elektryków tej wielkości kompletnie, bo samochód jest świetnie zrobiony, świetnie wymyślony, narysowany i zrealizowany.
No bo tak, EV9 jest potwornie wielka.
I strasznie droga, natomiast EV3 ma wszelkie cechy odpowiadające czemuś w rodzaju, nie wiem, Skody Scala, czyli subkompakt, mający wszystkie zalety kompaktu i wszystkie zalety auta miejskiego.
No, mnie to, znaczy wiesz, mnie by Inster na miasto wystarczył.
No to Inster, dobra, ale Inster jest jeszcze na etapie zupełnego prototypu, natomiast EV3 już jest oficjalnie wprowadzany.
Jest handlowe.
ale przeżyłem szok inny.
No.
Nie z Chińczykami. Mianowicie nowy Macan.
Elektryczny?
Wyłącznie elektryczne Porsche.
Nie, dobra, no nie. No, nie, że tak. Macan to było moje ulubione Porsche z V6.
Wsiadałem do tego samochodu.
Czekaj, może wyłączymy tę klimę, bo ona nas zatłucza.
Wsiadałem do tego samochodu, mając takie samo nastawienie.
No i?
Zakochałem się w nim do nieprzytomności. Należy obejrzeć mój film na moim kanale.
No to zachęcamy do tego.
Przepraszam.
Ja poczekam, bo on w Polsce będzie, rozumiem.
No już za chwilę.
No dobrze, no to...
Cennik już jest, aczkolwiek znowu jest wprowadzany.
Ja lubię Macana, no ale, ale na pewno w ogóle nie będzie wersji Macana ani spalinowej, nie. Ani hybrydowej?
Nie, nie, nie.
Odważnie.
Odważnie.
Bardzo odważnie. Dobrze, to pomyślimy o tym. Słuchaj, bo teraz tak, no mieliśmy dosyć długą przerwę. Dobrze by było jednak wrócić do rytmu, bo już się pytali ludzie, halo, co się nie dzieje, no ale słychać, co się dzieje.
Słychać, co
ja
się
też,
dzieje, tak.
Im dłużej jeszcze, mówię,
jeszcze
tym bardziej chrypię.
W rozjazdach co chwilę.
No, ale będziemy się starali, obiecujemy, że będziemy się starali w miarę możliwości nagrywać już tak bardziej regularnie. Tym bardziej, że trochę się właśnie będzie działo. A teraz co? No to co?
A teraz to ja biegnę na badanie do Medicover, bo tu się umówiliśmy.
A ja idę skorzystać z tego, że jestem właśnie w eleganckim miejscu.
Centrum handlowego.
Tak, i może coś kotom kupię. No to do usłyszenia.
Najlepszego.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.